Wieczorny program w radiu RMF 24 i teraz zapowiadany ważny i bardzo potrzebny temat. Przytoczę dane z 2023 roku. Okazuje się, że w Polsce alkohol pije 81% dorosłych, chociaż częstotliwość i skala spożycia są zróżnicowane, a w grupie Polaków w wieku 18-25 odsetek pijących alkohol sięga niemal 80%. Dane dają do myślenia, naprawdę, i przerażają właściwie. Z nami teraz znakomity gość, psycholożka kliniczna i autorka projektu Ciekawiej, pani Marta Jaskulska, autorka książki Żyj Ciekawiej, 30 dni bez alkoholu. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Proszę nam powiedzieć, jaka jest idea pani projektu?
Tak, mój projekt powstał po to, żeby zmienić narrację wokół alkoholu, bo tak jak pan redaktor zauważył, w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo wiele osób pije alkohol w tak zwany mniej lub bardziej umiarkowany sposób. I my jesteśmy nauczeni jako społeczeństwo, że o alkoholu mówi się źle tylko i wyłącznie w kontekście uzależnienia. Czyli mamy takie zbiorowe społeczne przekonanie, że picie alkoholu jest czymś normalnym. Wręcz bardzo często jest tak, że jest czymś pożądanym i dopóki trzymamy się tych tak zwanych umiarkowanych ilości, wszystko jest okej. Tymczasem wcale tak nie jest, ani z punktu widzenia psychologicznego, który mnie oczywiście najbardziej interesuje, ani z punktu widzenia zdrowotnego.
No właśnie, bo co to jest to normalne? Naukowcy mówią, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, że każdy alkohol nam szkodzi.
Tak, ale pan redaktor to wie, ja to wiem. Jest część osób, która to wie, ale tak naprawdę w zbiorowej świadomości to nie jest wiedza powszechna. Nam się wydaje, że tak zwane umiarkowane picie, i jeszcze niedawno funkcjonowały takie tak zwane bezpieczne limity picia. Dla kobiet to było 7 porcji alkoholu w tygodniu, czyli powiedzmy na przykład mały kieliszek wina każdego dnia, a dla mężczyzn to było około 12 porcji alkoholu, czyli troszkę więcej, bo kobiety inaczej metabolizują alkohol. I ja, kiedy jeszcze studiowałam psychologię kliniczną, a to było dawno temu, uczyłam się, że te ilości są bezpieczne. Bo to, że my dziś mówimy oficjalnie o tym, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, to nie jest stara wiedza. To jest całkiem nowe stwierdzenie. Światowa Organizacja Zdrowia obwieściła to dopiero kilka lat temu. I niestety ta wiadomość nie przedziera się do świadomości społecznej, dlatego że my żyjemy w kulturze picia i ponieważ jesteśmy do picia przyzwyczajeni, ponieważ jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby to picie lubić, to oczywiście w taki sposób szukamy informacji, które potwierdzają to, co nam się wydaje, czyli że z alkoholem żyje się ciekawiej, że z alkoholem żyje się lepiej i że alkohol jest nam potrzebny i że niewielkie ilości są wręcz, przecież są też takie tezy, że są wręcz prozdrowotne, co oczywiście jest nieprawdą.
Właśnie, co to umiarkowane, w cudzysłowie, picie alkoholu robi z naszym nastrojem, z naszym snem, ciałem czy mózgiem? Co można zaobserwować przez te 30 dni?
30 dni to jest rzeczywiście taki eksperyment, do którego zapraszam w moim projekcie. I to jest wystarczający czas, żeby odczuć bardzo wiele korzyści. Pierwsza taka chyba najbardziej wyraźna korzyść to jest sen. Choć to jest paradoksalna korzyść, dlatego że alkohol nas odpręża i pomaga łatwiej jest zasnąć z alkoholem. Natomiast kiedy zasypiamy, powiedzmy, nawet po jednej, dwóch porcjach alkoholu, bo ja bardzo podkreślam, że ciekawiej skierowane jest do osób, które piją mniej lub bardziej umiarkowane, więc ja tu nie mówię o patologicznym upijaniu się. Więc nawet jeżeli ktoś wypije porcję alkoholu, łatwiej mu zasypiać, natomiast potem architektura snu jest bardzo zaburzona. A to z kolei rzutuje na cały kolejny dzień, a często nawet na dwa kolejne dni. Jeżeli źle śpimy, tutaj chodzi głównie o brak fazy snu głębokiego, nie jesteśmy zregenerowani ani fizycznie, ani też psychicznie.
Bo lepiej zasypiamy, ale jakość tego snu jest o wiele gorsza, tak?
Tak, jest o wiele gorsza, co sprawia, że budzimy się z takim po prostu bałaganem w głowie, jesteśmy mniej... Jakby sen głęboki sprawia, że nam się dużo łatwiej przetwarzamy, integrujemy wszystko to, co nam się przytrafiło na przykład poprzedniego dnia. Więc kiedy budzimy się po dobrze przespanej nocy, czujemy się jakby neurologicznie gotowi na kolejny dzień. Czujemy się rzeczywiście wypoczęci, mamy większą rezyliencję, czyli taką odporność psychiczną. No i oczywiście czujemy się fizycznie lepiej. Natomiast po alkoholu śpimy dużo gorzej, często się wybudzamy, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Natomiast moim zdaniem najważniejszy mit wokół alkoholu polega na tym, że alkohol relaksuje i odpręża. Bo owszem, alkohol to robi i to jest bardzo istotne, to jest efekt, który utrzymuje się bardzo krótko, bo od powiedzmy 30 do 120 minut. To jest ten efekt, który z różnych powodów neurobiologicznych sprawia, że jesteśmy rozluźnieni, że mamy wyciszone te ośrodki w mózgu, które odpowiadają za poczucie niepokoju czy napięcie. Wydziela nam się dopamina, więc też jest nam bardzo przyjemnie, mamy nawet taki rodzaj lekkiego haju, takiej lekkiej nawet euforii. Natomiast te efekty kończą się bardzo szybko, ponieważ nasz mózg rekompensuje je sobie błyskawicznie i po tych dwóch godzinach to, co nam robi każda porcja alkoholu, to podwyższa nam poziom stresu, podwyższa nam poziom lęku, pogarsza nam nastrój, sprawia, że mniej nam się chce, że mamy dużo gorsze samopoczucie, mówiąc krótko. Tylko że my tego, jako osoby pijące umiarkowanie, nie łączymy z alkoholem. Bardzo wyraźnie czujemy ten efekt pierwszych minut, natomiast potem wydaje nam się, że to, że na przykład następnego dnia budzimy się właśnie wyczerpani, zaniepokojeni, rozdrażnieni, rozbici, to jest po prostu, nie wiem, życie, tak, codzienność, ogólne przemęczenie.
A nie alkohol.
I osoby, które przez tych 30 dni rezygnują z alkoholu i doświadczają tych zmian, ja zresztą też jestem jedną z tych osób, bo mój projekt jest zainspirowany moim doświadczeniem, są szczerze zszokowane, pozytywnie oczywiście, jak bardzo zmienia się ich samopoczucie. Czyli odstawiając substancję, która pozornie odpręża, dociera do ciebie, że ta substancja tak naprawdę cię spinała i stresowała i stajesz się osobą bardziej odprężoną, w wyniku czego nie potrzebujesz już żadnej substancji, żeby się odprężać. Taki jest mniej więcej ten emocjonalny efekt.
Żeby lepiej spać, żeby ten sen był bardziej głęboki, żebyśmy byli zrelaksowani na drugi dzień, a nie spięci, tak jak pani powiedziała, to potrzeba tych 30 dni, czy to można obserwować już wcześniej, nie wiem, po tygodniu?
Sen obserwuje się, poprawę jakości snu obserwuje się dużo wcześniej, już po kilku dniach nawet. To oczywiście jest bardzo zależne od tego, ile tego alkoholu dana osoba spożywała wcześniej i generalnie jakie jest jej zdrowie, tak? No bo są osoby, które mają różne zaburzenia hormonalne, które sprawiają na przykład, że naturalnie wybudzają się w nocy, tak? Natomiast osoby, które odstawiają alkohol na 30 dni już w pierwszych dniach, zwłaszcza jeżeli mają aplikacje śledzące sen, mogą zobaczyć niesamowite efekty w postaci przede wszystkim większej ilości snu głębokiego, czyli większej jakości, lepszej jakości tego snu.
Mówiła pani, że to sama pani się zainspirowała do tego, żeby napisać tą książkę, Żyj ciekawiej, 30 dni bez alkoholu. I w jakim momencie pani doszła do wniosku, że ten alkohol pani przeszkadza? Że źle pani sypia, że na drugi dzień jest pani zmęczona?
Ja tak naprawdę nie zrobiłam tego eksperymentu dlatego, że zorientowałam się, że alkohol powoduje zaburzenia nastroju czy ogólne pogorszenie mojego samopoczucia.
Wszystko było dobrze.
Wszystko było dobrze, ale to jest wszystko kwestia świadomości, którą ja się staram projektem ciekawiej szerzyć. Ja naprawdę myślałam, że gorsza jakość mojego snu czy moje gorsze samopoczucie jest efektem po prostu tego, że czas płynie, ja się starzeję, życie mi się przytrafia, tak? Dzieją się różne rzeczy, które tak, a nie inaczej na mnie wpływają. Że taką,
a dzieje się dużo w naszym życiu ostatnio, wszystkich w Europie właściwie.
Dokładnie. Natomiast ja odstawiłam ten alkohol zainspirowana, szczerze mówiąc, zupełnie innym aspektem, bardziej takim aspektem społecznym. Zaczęłam widzieć bardzo dużo pijących wokół mnie ludzi, jakoś nie do końca mi to pasowało. Po prostu postanowiłam, że zrobię to jako taki rodzaj sprzeciwu wobec alkoholu. Natomiast nie spodziewałam się tych efektów i też kiedy robiłam ten eksperyment, to miałam do tego takie bardzo lekkie podejście, pełne ciekawości. Ja sobie naprawdę zadałam pytanie, jak mi się będzie żyło bez alkoholu i postanowiłam, że zrobię to na 30 dni z założeniem, że jeżeli miałoby mi tego alkoholu zabraknąć, bez żadnego problemu wrócę do niego, nie będę robiła wywierała na siebie żadnej presji.
I wróciła pani?
Słucham?
I wróciła pani?
Nie, nie wróciłam do alkoholu. Ja od tego czasu, a minęły ponad 2 lata, nie miałam nawet łyka alkoholu, nie miałam takiego doświadczenia. I bardzo szybko doszłam do wniosku, że raczej szybko się alkoholu nie napiję, ponieważ efekty, których doznałam, były tak przyjemne i też tak mnie zaskoczyły, że zaczęłam się automatycznie bardziej interesować, dlaczego zmiany są tak niesamowite, mimo że ja nie piłam alkoholu dużo. Bo mieściłam się w tych tak zwanych bezpiecznych limitach, czyli tych 7 porcjach alkoholu na tydzień. No i im więcej zyskiwałam wiedzy na temat tego, co alkohol nam robi z emocjami, jak działa na nasze ciało i przede wszystkim jak działa na nasz mózg, tym bardziej miałam do niego awersję. I też muszę przyznać, że czułam się trochę oszukana. Ja wiem, że ja sobie sama budowałam narrację wokół alkoholu, tak, ja sobie sama budowałam te przekonania, ale umówmy się, my żyjemy w pewnej kulturze, którą jesteśmy przesiąknięci i często bezrefleksyjnie, nie kwestionując pewnych ogólnych przekonań, uznajemy je za prawdę oczywistą. I ja też myślałam, że alkohol mnie odpręża, na przykład. I w momencie, kiedy zorientowałam się, że ja się dużo lepiej czuję, dużo lepiej radzę sobie z sytuacjami napięcia, odkąd przestałam sięgać po ten kieliszek wina raz na parę dni, no to stwierdziłam, że naprawdę nie potrzebuję tego kieliszka wina. A kiedy dowiedziałam się, ile ten kieliszek wina mi robi złego, na przykład, że umiarkowane picie alkoholu jest odpowiedzialne za co czwarty nowotwór piersi. To są dane, których nikt mi nigdy nie opowiadał. Ja musiałam je sobie sama odnaleźć. Ja byłam nauczona, że umiarkowane picie wina jest prozdrowotne, że dobrze działa na serce. Ja żyłam w takiej kulturze. Więc też trochę na znak takiego sprzeciwu stwierdziłam, że raczej się alkoholu nie napiję. No i prawda jest też taka, że im dłużej się go nie pije, im więcej się obserwuje te wewnętrzne przemiany, które są bardzo przyjemne, im więcej się widzi na przykład swojej takiej sprawczości też emocjonalnej, że w sytuacji, w której normalnie miałabym ochotę odprężyć się kieliszkiem wina, a teraz tego nie robię, bo znajduję w sobie zasoby, żeby się naturalnie odprężyć, to w takiej sytuacji czuję się coraz lepiej sama ze sobą, tak? Mam więcej spokoju, takiego wewnętrznego osadzenia, zaufania do siebie. Więc w naturalny sposób no, nie mam ochoty pić alkoholu, ale też patrzę na ludzi dookoła mnie pijących i coraz mniej mam ochotę robić to, co oni. Tak więc też zmienia się ta soczewka, przez którą patrzymy, na alkohol i na ludzi, którzy z niego korzystają.
A ile osób pijących, w cudzysłowie, kulturalnie i umiarkowanie zainspirował do zrobienia tej 30-dniowej przerwy od alkoholu? Wie pani?
No w tym momencie projekt istnieje od 13 miesięcy. Jesteśmy obecni w wielu kanałach, czyli no, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na TikToku. Łącznie obserwuję te treści pewnie no, około 30 tysięcy osób. Mamy też grupę prywatną na Facebooku, która jest bardzo zaangażowana. Ja jestem tam w kontakcie ze wszystkimi członkami, tam jest ponad 3 tysiące osób.
I co oni mówią?
Te osoby są zachwycone. To jest w ogóle niesamowite, że co jest też bardzo istotne, że odpowiadając na pytanie o tę liczbę, to są tysiące osób, ale to nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie, ponieważ do mnie pisze wiele osób wciąż prywatnie, dziękując mi za inicjatywę i mówiąc, ale wybacz, nie wejdę na grupę, nie polajkuję niczego, co robisz, bo się wstydzę. Dlatego, że my mamy w Polsce takie myślenie, że jeżeli ktoś rezygnuje z alkoholu, to co to może znaczyć? Że jest uzależniony, prawda? Stawiamy taki znak równości, więc to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo on się okazał tematem schowanym za parawanami wstydu. Ludzie się boją przyznać, że rozważają rozstanie z alkoholem. Więc to jest jakiś rodzaj absurdu. Natomiast generalnie, poza tym aspektem, no, ludzie mówią o samych korzyściach. I o tym, o czym ja też mówię, bo mam takie doświadczenie osobiste, że jeżeli zrezygnujesz z tej substancji na 30 dni, to jest mój apel do wszystkich, którzy słuchają, zróbcie sobie taki eksperyment jako prezent dla siebie. Bez żadnych zobowiązań, z czystej ciekawości, bez presji. I zobaczycie, że po tym miesiącu to nie będzie o tym, że nie będziecie pić. To będzie eksperyment, który sprawi, że nie będziecie chcieć pić. Picie alkoholu po takim czasie wydaje się absurdalne. Kiedy dociera do ciebie, ile zyskujesz, kiedy widzisz, opada ta iluzja, że to, co myślałeś, że alkohol ci dawał, nie było prawdą, I kiedy dociera do ciebie, jak bardzo ta substancja cię truje, jak trzyma cię w miejscu, jak na przykład sprawia, że kiedy jesteś z czegoś niezadowolony i otwierasz sobie piwo, żeby pocieszyć się po ciężkim dniu, usypiasz tak naprawdę to niezadowolenie, które mogłoby być impulsem do zmiany, prawda? Bo jeżeli jesteś z czegoś niezadowolony, na przykład, nie wiem, no nie lubisz swojej pracy i regularnie, żeby się pocieszyć, pijesz alkohol w odpowiedzi na ten stan emocjonalny.
Zamiast zmienić tę pracę.
Nie robisz. A jeżeli przestajesz pić alkohol i siadasz z tym niezadowoleniem, to zadajesz sobie pytanie, okej, jak mogę to zmienić? Mogę pójść pobiegać, mogę pomedytować, mogę zrobić różne rzeczy, ale mogę też zmienić tą sytuację, która mnie uwiera. Prawda? Także w naszej społeczności są tysiące ludzi, większość z tych osób, bo to jest bardzo istotne, to nie są osoby, które chciały rozstać się z alkoholem na dłużej niż miesiąc. Te 30 dni to jest taki mój koń trojański. Zapraszam do niewinnego miesięcznego eksperymentu. Co ci szkodzi zrezygnować z alkoholu na miesiąc? I ja wiem, że większość z tych osób do alkoholu już nigdy nie wróci.
Ja cały czas zerkam na pani książkę i za chwilę zapytam o takie rozdziały w tej książce, które mnie bardzo zainteresowały, ale wcześniej zapytam, czy my umiemy się bawić w ogóle bez alkoholu? Potrafimy się wyluzować bez procentów?
To jest bardzo ciekawe pytanie i to jest wątek, który często omawiamy w naszej grupie. Rzeczywiście mamy takie wyobrażenie, że zabawa bez alkoholu jest niemożliwa, że bez alkoholu jest nudno i że w ogóle trudno jest się wyluzować. I tak, po pierwsze, wiele osób w naszej społeczności przeżywało na przykład bardzo pierwszego Sylwestra, jakieś duże imprezy. I kiedy te osoby wystawiły się na doświadczenie pójścia na trzeźwo na tego typu imprezę, wracały zachwycone, mówiąc, że to była najlepsza impreza w ich życiu, najlepsze wesele, najlepszy Sylwester i tak dalej. Dlaczego? Po pierwsze, jesteś w kontakcie z ludźmi, naprawdę, jesteś w stanie z nimi porozmawiać, jesteś przytomny, słyszysz, twoje zmysły są aktywne, więc na przykład jeżeli idziesz się bawić, lepiej słyszysz muzykę, lepiej dociera do ciebie też to, co czujesz, tak jesteś w lepszym kontakcie ze sobą. Więc jest masa plusów, obserwujesz też siebie podczas tej imprezy i no, czując się cały czas dobrze, nie mając tych zmysłów zalanych, zacementowanych trującą substancją, po prostu zwyczajnie bawisz się lepiej. Natomiast są też osoby, tutaj też warto o tym wspomnieć, które na przykład mówią, że mają opory, żeby tańczyć, że to jest dla nich trudne doświadczenie, nagle zaczynają się wstydzić na przykład, tak? I tutaj też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo mimo to te osoby wystawiają się na takie doświadczenia, że na przykład wychodzą na parkiet, zaczynają się ruszać, obserwując siebie, no i okazuje się, że jest to możliwe.
Także bez alkoholu.
Ja polecam wszystkim, naprawdę, a mam też doświadczenia rozmów z osobami, które bały się, że stracą klientów, kiedy chodziły na jakieś imprezy biznesowe, że będą tam nudni i po prostu nie będą już mogli robić new biznesu, tak, bo umówmy się, wiele...
A tu robią biznes i błyszczą.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No i oczywiście nie do przecenienia jest potem to, że jeszcze mogą wszystkich odwieźć do domu i są świadomi dokładnie wszystkiego, co się dzieje, a rano się budzą.
To akurat nie jest przyjemne, to rozwożenie takiego lekko podchmielonego towarzystwa do domu. Ale tak czy inaczej kojarzy mi się to z rozdziałem z pani książki, czyli dzień szósty akurat mam otwarty, pierwsze refleksje i dzień siódmy nagroda.
Tak.
Bo to są te nagrody, prawda? I te pierwsze refleksje, co się z nami dzieje, o ile lepiej się czuję, o ile lepiej, tak jak pani wspomniała, chociażby słyszę, czuję muzykę.
Tak.
Potrafię tańczyć bez alkoholu, prawda?
Ja w książce, poza tym, że książka jest takim planem bardzo precyzyjnie przemyślanym na każdy z tych 30 dni,
tak.
W książce też podaję we wstępie bardzo dużo wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób skonstruowany jest nasz mózg i dlaczego tak jest, że czasem postanawiamy, że coś będziemy robić, na przykład będziemy biegać, uczyć się języka, albo czegoś nie będziemy robić, na przykład nie będziemy pić alkoholu.
No i tak, idzie nowy rok, to niedługo te postanowienia będą bardzo aktualne.
Dlaczego tak jest, że potem sami siebie sabotujemy i dlaczego ten impuls, ten wewnętrzny sabotażysta jest dużo silniejszy niż ta część naszego mózgu, która postanawia być lepszą wersją siebie. I ja myślę, że to jest w ogóle klucz tej książki. I jak rozmawiam z osobami, które pracują z nią, czy już są po jej lekturze, to oni wszyscy mówią mi, że dla nich to było przełomowe i to było coś, co było najbardziej skuteczne w całym tym 30-dniowym eksperymencie. Zrozumieli, o co chodzi w rezygnacji z jakiegoś nawyku, bo picie alkoholu, jeżeli jesteśmy osobami pijącymi go mniej lub bardziej umiarkowanie, jest jakimś rodzajem nawyku. Alkohol jest silnie uzależniającą substancją i przy pewnej regularności po prostu zwyczajnie nasz mózg zaczyna przyzwyczajać się do tego, że używamy go na przykład w pewnych sytuacjach. Właśnie kiedy chcemy się bawić, kiedy chcemy celebrować, albo kiedy chcemy się na przykład odprężyć. I żeby zrezygnować z tego nawyku, to nie jest takie proste, że wystarczy sobie coś postanowić. My musimy umieć dogadać się z tą częścią naszego mózgu, która jest bardzo pierwotna i odpowiedzialna za nasze impulsy, nawyki, automatyzmy, podświadome przekonania i oczywiście emocje.
Bez zakazów, jak czytam w pani książce, bez zakazów walki i stawiania sobie ultimatum.
Tak jest, i bez silnej woli, bo to jest bardzo ważne. Ta książka pozwala z alkoholem rozstać się lekko. Ona pozwala przestać chcieć pić. To w ogóle nie jest książka o tym, żeby dyscyplinować się, czy żeby się do czegoś zmuszać. I to nie jest książka, żeby coś sobie zabrać, czyli żeby czegoś sobie odmawiać. To jest książka o tym, jak coś zyskać. I dlatego to, co pan redaktor wspomniał, czyli rozdział o nagrodzie, jest tak bardzo istotny, że my, żeby rzeczywiście dobrze zarządzać swoim mózgiem, musimy nauczyć się nagradzać siebie w momencie, kiedy zmieniamy nawyk. To jest bardzo istotne.
Właśnie, czytam dzień 17. Zachcianki na cukier.
O tak, to jest bardzo mocny wątek, ponieważ kiedy odstawiamy alkohol, który jest czystym cukrem, to nie tylko zabieramy sobie dopaminę, a w naszym mózgu jest coś takiego, co się nazywa układem nagrody, odpowiedzialnym za wszystkie nawyki, też uzależnienia, ale to jest też ta część naszego mózgu, która sprawia, że chce cały czas tego, co daje szybką przyjemność, taką szybką gratyfikację. I alkohol jest czymś takim. I w momencie, kiedy z niego rezygnujemy, powstaje pewna dziura, nasz układ nagrody jest już rozregulowany i na ogół bardzo częstą konsekwencją rezygnacji z alkoholu są zachcianki na cukier. Więc ja tutaj też daję wytyczne, jak sobie z nimi radzić, jak nakarmić mózg czymś innym niż cukier.
Bo też napisała pani w tej książce, zachcianki to tylko fala.
Tak, zachcianki to tylko fala, to jest prawda. My często w momencie, kiedy mamy tę zachciankę właśnie, czy to jest potrzeba napicia się alkoholu, czy zjedzenia batonika, czy w przypadku wszelkich innych nawyków, cokolwiek innego, to jest bardzo silny impuls, rzeczywiście, ale też warto pamiętać, że jeżeli przeczekamy ten impuls, on minie jak fala. To potrafi być nawet tak krótkie jak 1,5 minuty. Więc też daje różne narzędzia, techniki oddechowe, chociażby też takie techniki pracy z przekonaniami, obecności, uważności, które pomagają nie ulegać wszystkim swoim automatyzmom w taki bezrefleksyjny sposób, czyli mieć trochę więcej takiej wewnętrznej mocy w przypadku, kiedy ta nasza wewnętrzna małpa, bo tak nazywam w książce tę naszą część bardziej taką impulsową mózgu, czegoś się domaga.
Dzień 21. Spójrz w lustro. I co tam się widzi?
To jest bardzo ważna korzyść, ponieważ bardzo zmienia się wygląd po odstawieniu alkoholu. Do tego stopnia, że nawet mężczyźni w naszej grupie zachwycają się tym, jak piękną mają cerę, a ja, jak żyję bardzo długo, nigdy nie spotkałam mężczyzny, który spontanicznie zachwycałby się swoją cerą. Także coś w tym jest. Alkohol bardzo, bardzo nastruje, więc widać to automatycznie. My tego nie zauważamy, bo jeżeli pijemy go regularnie i przez lata, no to po prostu takim naturalnym zjawiskiem jest, że no, przyzwyczajamy się do tych efektów, że gorzej przez alkohol wyglądamy, ale bardzo odżywa skóra. Naprawdę staje się jędrna, sprężysta, napięta, więc działa to naprawdę jak świetny kosmetyk, plus kolejna ważna korzyść, tracimy na wadze, ponieważ alkohol sprawia, że nie tylko puchniemy, ale również są to puste kalorie, które dodatkowo rozregulowują nam mózg, powodując na przykład napady oczywiście żarłoczności, kiedy wypijemy tego alkoholu trochę, ale też generalnie rozregulowując nam emocje, często takie umiarkowane, regularne picie sprawia, że my na przykład gorzej się odżywiamy, bo jesteśmy po prostu rozbici, bo trzeba sobie to powiedzieć wprost, regularne, nawet umiarkowane picie, czyli powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jakieś jedno piwko czy jedno wino, sprawia, że my mamy, to co ja nazywam tak może mało profesjonalnie, mamy bajzel w głowie. Jesteśmy rozregulowani.
Jedno, dwa, trzy piwa w tygodniu? Dobrze usłyszałem?
Tak, 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 dokładnie tak.
To wydaje się bardzo mało, bo to jest poniżej...
Tak, tak. To jest poniżej tych tak zwanych bezpiecznych limitów.
Czytam w pani książce, mam dla ciebie dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Zacznijmy od tej złej i miejmy to za sobą. Nie wygrasz ze swoim umysłem, a teraz dobra wiadomość, nie musisz z nim walczyć.
Tak. To jest początek książki, w którym zapowiadam to, jaką metodą będziemy pracować w Ciekawiej, a jest to metoda pracy z no, takiego nawiązywania dialogu z tą częścią naszego mózgu, która właśnie jest odpowiedzialna za nasze nawyki. My mamy mózg
jeszcze nie nauk, to są nawyki, jak pani mówi.
To są nawyki, absolutnie tak. To jest cały projekt Ciekawiej, jest skierowany do osób, które piją w sposób nieproblemowy. Aczkolwiek nawykowy, bo też trzeba sobie to uświadomić, że no, to bywa nawyk i z tego powodu, że jest to nawyk, czyli automatyzm, no to wymaga to trochę wysiłku, żeby się z tego automatyzmu wyplątać. Książka tak się zaczyna, dlatego że ta metoda opiera się na tym, że rozbrajamy, przeprogramowujemy tę część mózgu naszą, bardzo pierwotną, która odpowiada za 90, a nawet 95% naszych zachowań. Jest to część mózgu, która jest nieświadoma, bardzo emocjonalna, kompletnie irracjonalna, bardzo impulsywna, bardzo kapryśna. No i niestety, tak jak mówię, odpowiada za większość naszych zachowań, czyli jest bardzo potężna. A ta część naszego mózgu, która jest analityczna, racjonalna, która planuje, kupuje takie książki jak moja, postanawia, to jest kora przedczołowa, to jest nowa część mózgu, która się wykształciła no, stosunkowo niedawno. I ona w porównaniu z tym małpim mózgiem jest po prostu bardzo słaba i do tego bardzo powolna. Więc praca z nawykiem, czyli zmiana nawyku, na przykład rezygnacja z alkoholu siłą woli, opiera się właśnie na opieraniu się tylko na korze przedczołowej, co jest totalnie nieskuteczne. Człowiek jest cały czas napięty i zestresowany i cały czas w trybie walki. A ta metoda pozwala w sposób lekki, przyjemny, bo to jest bardzo ważne, to jest przyjemna metoda. Ludzie w Ciekawiej są zachwyceni. To nie jest 30 dni, które powodują zaciśnięte zęby i brak radości życia. To jest czas, w którym żyje się dużo ciekawiej. Stąd zresztą nazwa projektu, bo ja cały czas postuluję, bo tak jest, bez alkoholu żyje się dużo ciekawiej, wbrew temu, co nam się wydaje.
Mówiła i polecała psycholożka kliniczna i autorka projektu Ciekawiej, pani Marta Jaskulska, autorka książki Żyj Ciekawiej 30 dni bez alkoholu. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję.
I żyjmy ciekawiej.
Tak jest.